To jest Łańcuchów Dźwięk, podcast o disc golfie, a ja nazywam się Kuba Kaługa i witam Was w piątym odcinku mojego podcastu. Mija miesiąc od jego startu, więc tak można powiedzieć małe święto. Podcast jest efektem połączenia moich pasji, pracy z mikrofonem i dźwiękiem i oczywiście disc golfa. Komu hasło disc golf jest obce, temu pierwszy odcinek podcastu polecam. Tam wyjaśniam, co to jest za forma rekreacji. Opowiadam o tym, jaką disc golfową niszą jest Polska na tle innych europejskich krajów chociażby. A podcast ten ma Wam trochę świat disc golfa przybliżyć. Niektórzy mnie pytają o to, jak idzie podcast, jakie wyniki, jakie zasięgi. Więc po miesiącu można spróbować to ocenić. Głównym kanałem, przez który do Was docieram, jest Spotify. Wyświetleń jest czterocyfrowa liczba, ale ona nas nie do końca interesuje. Ten pierwszy odcinek, o którym wspominałem, doczekał się 176 odsłuchań. Kolejne mają nieco mniej. Ostatni odcinek o dyskach jeszcze do setki niedobrnął, ale 90 w nieco ponad tydzień od emisji to... Dobry wynik jest, tak myślę. Google, kilku obserwujących, kilkanaście odsłuchów. Apple to już w ogóle jakieś śladowe ilości są. A propos obserwujących, to na Spotify 70, zdecydowanie mniej niż słuchaczy i słuchaczek podcastu. Także zachęcam do subskrybowania. Ktoś powie ogólnie, że to może mało, ktoś inny, że to całkiem nieźle. Pewnie jak ze wszystkim to zależy, ale dla mnie... Najważniejsze są jeszcze inne liczby. Dwie osoby, co najmniej, inspirowane podcastem, już spróbowały disc golfa. Zagrały swoją pierwszą rundę, pierwsze 9 dołków. Jedna z nich, z tego co wiem, już się trochę wciągnęła. Trenuje rzuty na otwartej przestrzeni. Bardzo mnie to cieszy. Naprawdę. Trzy osoby zadeklarowały, że disc golfa spróbują. Wiem, że jedna czeka, aż zrobi się nieco cieplej. Inna czeka na dyski. No, to są rzeczy, które naprawdę dają mi satysfakcję. Popularyzacja disc golfa to jest oczywiście główny cel. Po to jest Łańcuchów Dźwięk. I w tym celu właśnie jeszcze na szybko rozstrzygnięcie konkursu, ale tylko połowiczne, konkursu z poprzedniego odcinka. Całe dwie odpowiedzi na pytanie zadane przez Tostera znalazłem. Obie poprawne. Prestidigitator, bardzo dziękuję. Myślę, że akurat ty starter packa nie potrzebujesz. Także Piotr, dla ciebie starter pack przekazany dla słuchaczy przez Maćka Antoniaka i światdysków.pl. Dyski wkrótce dostaniesz, mam nadzieję, w Olsztynie masz pole. Widziałem, że Disc Golf Olsztyn w najbliższą sobotę inauguruje ligę, także możesz od razu zacząć z wysokiego C. Trzy dyski na pierwszą grę w zupełności ci wystarczą. Bierz znajomych i bawcie się dobrze. Połowiczne rozstrzygnięcie konkursu, bo został nam jeszcze tajemniczy driver, ale nie wzbudził on disc golfowego pożądania zawodników z kategorii junior, bo to właśnie do młodych i do kobiet adresowany był ten konkurs. No ale tak, i tu wracamy na chwilę do cyferek. Dzisiaj będzie dużo o cyferkach. Nie ma się co dziwić, patrząc na dane podcastu, że nie było na przykład żadnej odpowiedzi od zawodnika z kategorii junior, bo podcast nie trafił jeszcze do żadnej osoby poniżej 18 roku życia. No, tak przynajmniej wynika z danych Spotify. Z kolei odbiorczynie to 14% audytorium. A dziś interesuje nas to szczególnie, bo dziś spróbujemy spojrzeć na disc golfa kobiecym okiem. Na wstępie spróbujmy określić, ile kobiet gra w disc golfa w Polsce. Tu sobie spojrzymy na aplikację Metrix, narzędzie między innymi do zapisywania wyników służące, ale można też tam zapisywać się na turnieje, ligi, śledzić też wydarzenia różne. Metrix ma także swój ranking osobny od PDGA. Tymi danymi się na wstępie posłużymy. W Polsce konto w aplikacji Metrix ma według bieżących danych 1487 osób, przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że mogą to być takie osoby na przykład, które tylko raz grały w disc golfa na jakimś, nie wiem, evencie firmowym i już sobie do tego disc golfa więcej nie wróciły. Pewnie też takie, które trochę pograły dłużej, ale z jakichś tam powodów przestały. Pewnie jest trochę zdublowanych kont, zapomnianych haseł i innych tego typu historii. Także pewnie na tę liczbę zawodników, tak, czy liczbę osób, które w disc golfa grały w jakiś zorganizowany sposób, no, trzeba trochę patrzeć z dystansem. Patrzę na to, ile osób na Metrixie ma ranking, czyli rozegrało minimalną liczbę rund z udziałem co najmniej 10 osób. Tych rund jest, jeśli dobrze pamiętam, 5 do rozegrania, żeby ratingi się pojawiły. I takich osób w Polsce według danych Metrixa jest 484. I w tym jest 50 pań i 3 juniorki. A juniorów, tak ogólnie, to według tych danych mamy 17. 17 osób, które mają 17 lat lub mniej. Jeśli z kolei spojrzymy na oficjalne dane PDGA lub PDGA, to liczba osób, które mają numer PDGA, czyli jakby zostały członkami, przyłączyły się do stowarzyszenia, otrzymały swój numer, który już będzie do nich zawsze przypisany, takich osób w Polsce jest 279, z czego 32 kobiety. To wychodzi nieco ponad 10%, 11,4 dokładnie. Tyle danych statystycznych, bo miało być kobiecym okiem, a w zasadzie to będzie kobiecym głosem o disc golfie. No to czas na ten kobiecy głos. Aldona Krysiak-Adamczyk, reprezentantka śląskich dzików, rodem z Katowic, ale aktualnie mieszkająca w Krakowie, gdzie społeczność disc golfowa jest jeszcze niewielka. Kilka osób w porywach do 13, jak mi Aldona opisała, ale nie od razu Kraków zbudowano. Od razu to zbudowano Gdynię, jak mówi pewien trójmiejski żart, ale on nie jest do końca kompatybilny z disc golfem, bo w Gdyni nie ma akurat pola do disc golfa. W Gdańsku są dwa, z czego jedno najpopularniejsze w Polsce według danych Judiska. Pozdrawiam niszę, którą bawią żarty gdańsko-gdyńskie, ale naprawdę nie o tym miało być. Posłuchajcie rozmowy z Aldoną Krysiak-Adamczyk. FPO to jest taka kategoria kobieca w disc golfie, bo kobiety przecież disc golfa też grają i grają całkiem nieźle, ale jest im trudniej?
Wiesz co, chyba tak jest ze wszystkimi sportami, że generalnie kobiet jest w nich po prostu mniej. Z różnych względów, chyba od zarania, od kwestii takich szkolnych jeszcze, jest zawsze mniej dziewczyn chętnych do uprawiania sportu. Natomiast tak, no w tej chwili fajnie, bo na Mistrzostwach Polski 2023 mieliśmy dwie kategorie kobiece. Jedna FPO, czyli ta powiedzmy główna.
Taka klasyczna, ta powiedzmy najważniejsza.
Tak jest. I druga, której gram, FP40, łącznie 11 kobiet. To może nie brzmi jakoś ekscytująco, natomiast jest to już fajna reprezentacja.
Jak na polskie warunki, dwucyfrowa liczba zawodniczek na Mistrzostwach Polski, no można powiedzieć, że to taki może przełom.
Tak, zgadzam się i tych zawodniczek jest też tak naprawdę jeszcze więcej. Po prostu nie wszystkie zgłosiły się z różnych względów, natomiast ta dywizja kobieca rośnie i to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra wiadomość, bo zapytałeś wcześniej, czy jest trudniej. Na przykład na tym polu, na którym graliśmy na Mistrzostwach Polski, tak, było trudniej, ponieważ ten layout, czyli to, w jaki sposób pole było ułożone.
Plan pola. Tak,
tak, dokładnie tak. No jednak jest ułożony pod męskie możliwości. Dołki 290 metrów, które teoretycznie powinny być zrobione w 5 rzutach, no to jest coś, co dla większości graczek w Polsce nie jest jeszcze dostępne po prostu. Zasięgi, które my mamy przy naszych drive'ach, czyli tych dalekich rzutach, no nie pozwalają nam na to, żeby robić par, czyli kończyć z tymi 5 rzutami. Zazwyczaj to jest więcej rzutów.
A jeszcze z drugiej strony graczek, zawodniczek, nie ma tak wiele, żeby było możliwe ułożenie im jakby dodatkowego layoutu na przykład, tak? Czyli jakieś ustawienie pewnych ułatwień, na przykład tipad, czyli to miejsce startowe jest bliżej kosza, tak bywa na zawodach różnych, na polach po prostu. Chyba w Polsce jeszcze nie ma aż tylu pań, żeby możliwe było tworzenie takich dodatkowych warunków, no bo przecież ciągle jesteśmy w tej sytuacji, że pola są jakimś unikatem i brakuje środków na ich tworzenie.
To prawda. Opcji jest kilka. Tak jak powiedziałeś, to miejsce startowe, czyli tipad, może być troszeczkę bliżej. Może być dostawiony drugi kosz, który jest bliżej. Albo może być zmieniony par, czyli liczba rzutów na tak zwane zero. Wszystkie te opcje mogą być zastosowane na jednym polu, no ale jest to...
Kwestia organizacji.
Tak, kwestia organizacji, dość duży wysiłek dla organizujących takie duże zawody i myślę, że jesteśmy jeszcze w tym punkcie, kiedy to jest jakby w rachunku korzyści i strat odrzuca się ten pomysł. Natomiast tak, my często...
Para w gwizdek tak zwana. Tak. Chociaż na pewno z kobiecego punktu widzenia nie.
Wiesz co, są dwie strony medalu tak naprawdę, bo z jednej strony grając na tak zwanym męskim layoutie, czyli na tym długim polu, my, nasz rating, czyli to, co my zbieramy w PDGA, czyli Stowarzyszeniu, Światowym Stowarzyszeniu Disc Golfa, gdzie wszystkie nasze wyniki są odnotowane, jest wtedy liczony przez męski przelicznik, czyli tak naprawdę łapiemy wyższe ratingi na takim polu, nawet osiągając gorsze wyniki. Przy damskim layoutie ten rating jest przeliczany przy innym współczynniku, przez co jest troszeczkę niższy. Także wiesz, to też z tym bywa różnie.
Każdy kij ma dwa końce.
Dokładnie tak. Dokładnie tak, więc nie jest to czarno-białe na pewno. Natomiast z racji bliskości my często jeździmy do Czech na turnieje i tam nawet takie lokalne turnieje często jakby zauważają fakt istnienia dywizji kobiecej i tworzą layouty specjalnie dla kobiet. I powiem ci, że tutaj wymiar jest głównie taki motywacyjny, bo jak się patrzy w swoją kartę wyników i ona jest czysta, czyli nie ma tam żadnych, w szczególności czerwonych kolorów, oznaczających, że...
Że wynik rośnie, że jesteśmy na plusie.
Że rzuciliśmy więcej niż byśmy chciały, to człowiek... Przynajmniej ja mówię ze swojej perspektywy, dużo lepiej się czuję, mam dużo większą motywację zawalczyć po prostu, bo wiem, że mam szansę na przykład na birdie, czyli na ten rzut
na minus jeden.
Na minus jeden, że mogę to zrobić z tym, co mam. Jak stoję przed dołkiem, który ma 290 metrów par 5, to ja wiem, że dla mnie realnym parem to jest 6. Albo i 7, i więcej, to już w górę nie ma końca.
To już nie wchodźmy w takie szczegóły, bo i kwestia ratingów się pojawiła, ale chcę zajść trochę na kwestie bardziej czytelne dla tych, którzy disc golfa dopiero poznają. I chcę zapytać, czy ty pamiętasz, jak pierwsze kroki na tipadzie czy na polu stawiałaś? Jak to było?
Ja jestem chyba trochę specyficznym egzemplarzem, ponieważ zanim zaczęłam grać w disc golfa, ja przez 11 lat grałam w inny sport z dyskiem, znaczy Ultimate Frisbee. To jest sport drużynowy, gra się zupełnie innym dyskiem. Natomiast w tym sporcie byłam rozgrywającą, to znaczy musiałam mieć w arsenale...
Różne rodzaje rzutów.
Różne rodzaje i dalsze, i bliższe, różnie zawinięte, że tak to ujmę. Więc przejście na disc golfa nie było aż taką w pierwszym momencie różnicą.
Tak, ultimate'owcą chyba jest najłatwiej rozpocząć, tak mi się wydaje. Nie chyba, zdecydowanie.
Tak, tak, tak. Natomiast to jest też tak, że jest ten początek. Stajemy na takiej górce, myślimy sobie, ja to wszystko umiem. I potem jest, bardzo długo się spada, osiąga się swój poziom tak zwanego dna i od tego momentu człowiek zaczyna się faktycznie uczyć grać w disc golfa, bo to ultimate i te rzuty bardzo pomagają w niektórych sytuacjach, ale równie bardzo przeszkadzają w innych, bo te dyski są zupełnie inne i jednak mechanika, to jak one lecą, to jak nie należy wyrzucić, technika, są kompletnie inne. Także wychodzi na zero. Tak samo pomaga, jak przeszkadza, ale faktycznie obycie, jakieś takie bardzo niestandardowe linie, stabilność pozycji z dyskiem, no to faktycznie jest na plus. Także myśmy o disc golfie z małżonkiem wiedzieli już bardzo, bardzo długo, już w okolicach 2018 roku, nawet na turnieju w Krakowie, który żeśmy organizowali, to był turniej Ultimate Frisbee, mieliśmy taki mini turniej w disc golfa właśnie. Swoją drogą najlepszy gracz w Polsce, Miłosz Boruszewski, wtedy właśnie wziął w nim udział, wygrał go i tak się zaczęła jego przygoda z disc golfem. Także czujemy się rodzicami tego sukcesu. Pozdrawiamy Miłosz.
Pozdrawiamy Miłosza Boruszewskiego. Zdecydowanie najlepszego chyba w tym momencie polskiego zawodnika.
Tak, i on też jest osobą, która grała mistrzowskiej drużynie Ultimate Frisbee z bardzo mocnymi wynikami na arenie polskiej i międzynarodowej.
Czy nie było ci trudno wejść w męski świat trochę? Dlatego, że często jak rozmawiam z kobietami, które próbują grać w disc golfa, albo grają już nawet w disc golfa, ale nie startowały jeszcze w zawodach na przykład jakichś oficjalnych, czy w jakiejś lidze, to często słyszę od nich, a trochę się krępuje, nie chcę, żeby inni gracze na mnie czekali, no bo przecież my rzucamy trochę bliżej. No, są takie jakby kwestie psychologiczne trochę, które mogą być też trudne do przeskoczenia dla pań.
To są dwie kwestie. Kwestia numer jeden znowu, Ultimate Frisbee. To jest sport mieszany.
Mieszany, prawda?
Mieszany.
Masz trochę łatwiej.
Także ja jestem absolutnie przyzwyczajona do panów wokół mnie, bo jednocześnie na boisku grają i mężczyźni, i kobiety. Także tutaj może nie. Natomiast ja rozumiem w pełni wątpliwości pań w disc golfie, bo faktycznie jest tak, że no jak się jest w grupie startowej, na przykład z trzema panami, którzy mają rzuty na 100-50 metrów, a my nagle rzucamy 70, może to być deprymujące, natomiast trzeba po prostu grać swoje i się nie przejmować. Lubię grać i z mężczyznami, i z kobietami, natomiast to, co jest fajne w grupach kobiecych, to, że my dokonujemy innych decyzji. My wybieramy inne dyski, my wybieramy inne linie. My gramy troszeczkę inaczej ze względu na nasze możliwości, przez co dla mnie, jako cały czas młodego gracza w tym sporcie, dużo cenniejszym jest granie z dziewczynami, z kobietami, bo mogę podpatrzeć coś, co ja realnie mogę wziąć do swojej gry. Bo, no, umówmy się, no, pewnych rzeczy nie powtórzę z moją mocą.
Nie będziesz rzucać drive'ów jak Miłosz Boruszewski?
Myślę, że nie. Ani nawet mój mąż, który w tej chwili ma zdecydowanie... No, jego drive'y są dwa razy dłuższe niż moje.
Drive'y, czyli te początkowe rzuty z tipadu. Z miejsca startowego. Przeważnie z miejsca startowego.
Te najdłuższe rzuty. Natomiast jak wchodzimy do lasu, to już ta różnica topnieje bardzo. Bo co z tego, że ma bardzo dużo mocy, jeśli ta moc się wyładowuje na pierwszym drzewie. Także to znowu nie jest czarno-białe, tak?
I znów wracamy do tych dwóch barw, ale myślę, że disc golf jest dużo bardziej kolorowym sportem, zwłaszcza kiedy spojrzy się na dyski na przykład, one mają przecież mnóstwo kolorów, a powiedz mi, jakie ty byś dyski poleciła paniom, które chcą spróbować disc golfa, już tak na poważniej pograć?
To jest bardzo indywidualne. Każdy wchodzi do tego sportu z innym przygotowaniem fizycznym, z innymi możliwościami. Ale jest coś, myślę, uniwersalnego, coś, co jak mantrę powtarzali wszyscy bardziej doświadczeni gracze, z którymi zdarzyło mi się grać. Ja ich posłuchałam. Należy zacząć wolno. Bardzo są kuszące, szybkie dyski. One faktycznie mają dużo ostrzejszą krawędź, przez co lepiej przecinają powietrze i lecą dalej. Ale grunt jest w technice, bo tak naprawdę nawet bardzo szybkie dyski na początku nie będą nam latać dalej niż te najwolniejsze, czyli te, którymi już rzucamy do kosza patery. Dyski mają rozpiętość prędkości tak naprawdę od 1 do 14, ale w mojej torbie najszybsze dyski to jest 9. A tak naprawdę ponad pół roku rzucałam dyskami od 1 do 5. Jak próbowałam brać szybsze, one tak naprawdę... No, niby przecinały to powietrze bardziej, ale jakimś cudem cały czas lądowały tak samo blisko jak tamte, czy daleko, zależy jak spojrzeć. Także jednak warto być cierpliwym, zacząć wolno, na krótszych, prostszych polach, jeśli mamy taką możliwość, i spokojnie budować w sobie technikę i przyzwyczajenie ciała do tego wysiłku. I to przyjdzie, to przyjdzie. Wszyscy mi mówili, że to przyjdzie z czasem. Ja już tak bardzo szybko chciałam, bo przecież grałam w to Ultimate. Powinnam już... miałam bardzo wysokie oczekiwania wobec swoich umiejętności, a tudzież jakby wzrostu tych umiejętności. I na parę dobrych miesięcy ja byłam kompletnie zablokowana. No, nie robiłam żadnych postępów. Szło mi fatalnie, w mojej oczywiście opinii. I nagle po prostu...
Zaskoczyło.
Zaskoczyło, tak. I teraz faktycznie z turnieju na turniej widzę coraz lepsze niż nie tylko decyzje, ale już odległości, rzuty, celność tych rzutów. Także tutaj trzeba cierpliwie czasu, ale też disc golf temu sprzyja. To są spokojne, powolne spacery w bardzo pięknych zazwyczaj miejscach. Można to traktować jako alternatywny spacer. I myślę, że na początek w ten sposób można budować swoje umiejętności.
No bo disc golf polega przecież w dużej mierze na chodzeniu i z całej rundy, powiedzmy, dwugodzinnej, samo oddawanie rzutów to jest pewnie kilka minut i to jest bardzo ciekawe to, o czym mówiła Aldona. Można to traktować jako taki alternatywny spacer. Przy tym jest trochę rzucania, trochę szukania dysków. Dużo pozytywnych emocji naprawdę. Od tego śmiało można zacząć i wcale nie trzeba jeździć na Mistrzostwa Polski później. Bo nie zawsze chodzi o jakieś wielkie wydarzenia i turnieje. Co potwierdzi, mam nadzieję, inna zawodniczka, którą akurat przypadkiem zupełnym, nie wiem jak to się stało, mam tutaj niedaleko siebie.
Cześć. Kuba obiecał mi, że puści wszystko, co powiem. Ale zacznę od tego, że kompletnie gra w disc golfa to nie muszą być wcale duże wydarzenia, żadne mistrzostwa ani Polski, ani świata, ani Europy, ani nawet powiatu. Można grać totalnie dla przyjemności. Można wręcz nawet podejść do tematu tak, że w pierwszej kolejności to jest spacer, a rzucanie dyskami przy okazji. Ale tak naprawdę to myślę sobie, że faktycznie w disc golfie to, co jest najfajniejsze, to po prostu sama gra, a niekoniecznie branie udziału w jakichś wydarzeniach, dużych wydarzeniach. Samo granie nawet ze znajomymi tak towarzysko sprawia już dużo przyjemności. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś takiej sportowej rywalizacji, to zawsze można spróbować swoich sił w jakiejś lokalnej lidze. To też są fajne emocje, zupełnie jak na turnieju i też można złapać trochę i kontaktów, poznać nowych ludzi, no ale też trochę wyrobić się w trakcie takiej gry już zorganizowanej na poważnie, trzymając się wszystkich zasad, wszystkich reguł i całej kultury związanej z grą w disc golfa. Także ja serdecznie polecam nawet tym osobom, które wcale nie chcą rozwijać swojej kariery disc golfowej w kierunku rywalizacji takiej sportowej, a jedynie tylko i wyłącznie dla własnej przyjemności. To jest taki sport, w którym przede wszystkim rywalizuje się samemu ze sobą, ale jest też ten element kontaktu z innym człowiekiem, chociaż wydaje mi się, że tak naprawdę tego kontaktu z drugim człowiekiem jest na tyle, na ile chcemy. W momencie, kiedy gramy jakieś zawody, czy nawet grę towarzyską, jesteśmy we flajcie, w grupie z innymi graczami, to tak naprawdę wszyscy szanują to, że każdy z nas jest inny. Jedni są bardziej rozmowni, inni są bardziej skupieni, bardziej tacy wycofani. I wydaje mi się, że każdy to szanuje i dla każdego jest miejsce. A jeżeli chodzi o bycie żoną disc golfera, jak wszystko, ma to swoje plusy i minusy. Zacznę może od plusów. Myślę sobie, że dzięki temu, że jestem żoną disc golfera, sama też gram w disc golfa, jestem zawsze dobrze wyposażona i sama nie muszę tracić specjalnie czasu na jakiś skomplikowany research co do sprzętu. Zawsze tutaj mój mąż służy mi pomocą i nie ukrywam też, że bardzo często dostaję od niego w prezencie różne dyski czy też jakieś inne drobiazgi. Zawsze o mnie pamięta, a najbardziej urocze jest to, że stara się wybierać dyski na przykład. Też tak nie tylko pod moje możliwości, ale również pod moje upodobania kolorystyczne i estetyczne. Więc mam bardzo dużo dysków z wilkami, czyli dysków Christine Tatar. Jeżeli chodzi jeszcze o plusy, to na pewno też to, że no można powiedzieć, że mam takiego swojego osobistego trenera, czy też partnera w tym sporcie i mam zawsze z kim zagrać i w ogóle wydaje mi się, że to jest fajne, jeżeli w małżeństwie obydwie osoby grają. Niekoniecznie muszą grać na tym samym poziomie, niekoniecznie to muszą być dwie osoby, które na przykład gdzieś tam walczą o mistrzostwa. Ale no fajnie jest po prostu móc nawet raz na jakiś czas razem zagrać. Jeżeli chodzi o minusy, to oprócz tego, że mamy w domu bardzo dużo dysków, trochę całe to disc golfowe przedsięwzięcie zajmuje miejsca, to myślę sobie, że chyba każda żona disc golfera powie to samo, że minusem bycia żoną disc golfera są te momenty, kiedy nasi partnerzy trochę za bardzo wkręcają się w tą grę i gdzieś znikają na całe dnie na polach, wracają brudni, ubłoceni, zmęczeni i to chyba jest największym minusem. Ale z drugiej strony nie wiem generalnie jak inni panowie, ale mój mąż wraca przynajmniej szczęśliwy z tego grania, więc zawsze na plus. A na koniec jeszcze chciałam... Do Jezus Maria, nie strasz!
już nie.
No, co mi się
ja myślałam, że ty wiesz, że ja sobie...
Nie.
Choć lepiej by było na minus, nie? Tak.
Chciałabym jeszcze dodać...
Jeszcze chcesz dodać.
Chciałabym tylko dodać jeszcze do pierwszego punktu. Bardzo mnie zaciekawił w wypowiedzi Aldony ten wątek związany z grą we flightach z kobietami i z grą z mężczyznami. To jest w ogóle taka ciekawostka, bo ja raczej zazwyczaj w takich sytuacjach lepiej się bawię z kolegami niż z koleżankami, a tymczasem miałam już okazję zagrać przy okazji rozgrywek jakichś takich poważniejszych trochę we flajcie z samymi dziewczynami. I muszę powiedzieć, że było to naprawdę bardzo fajne doświadczenie i potwierdzam, to jest zupełnie inna energia. Jest tak samo miło, tak samo fajnie, profesjonalnie, ale energia jest zupełnie inna i nie umiem wytłumaczyć, na czym to polega. Natomiast jest to bardzo fajny rodzaj gry. W ogóle disc golf jest też takim sportem, w którym mam wrażenie, że wszyscy są dla siebie bardzo mili i to nie jest chyba tylko kwestia tutaj naszych jakichś zawodników z Gdańska, z którymi mam najwięcej kontaktu, tylko ogólnie gdziekolwiek nie grałam, to na każdym polu spotykam się zawsze z ogromną jakąś taką serdecznością, takim fajnym po prostu duchem i sportu i jakiejś takiej ciekawości drugiej osoby. Może nie zwiedziłam jeszcze wielu pól disc golfowych w naszym kraju, ale zeszłoroczne wakacje udało nam się spędzić z Kubą, trochę właśnie łącząc naszą pasję do chodzenia po górach właśnie z pasją disc golfową. I graliśmy bardzo często w Wałbrzychu, gdzie poznaliśmy kilka naprawdę bardzo fajnych osób, z którymi rozegraliśmy bardzo fajne i no też niezapomniane partie, szczególnie te w strugach deszczu i w mokrych butach. Co więcej, graliśmy tam również z disc golfowym małżeństwem. Pozdrawiam serdecznie Natalię i Marka, którzy też właśnie, no myślę, że są taką trochę parą podobną jak my, czyli Marek chyba gra trochę tak ambitniej i bardziej na wyniki, a Natalia ciut bardziej towarzysko i ciut bardziej na luzie, natomiast rewelacyjnie się z nimi grało i było to naprawdę jednym z fajniejszych punktów naszej wyprawy. Dziękuję za uwagę.
I tyle właśnie trwają 2 minuty. Ida, moja wspaniała żona, bardzo dziękuję. Pozdrawiam przy okazji wszystkie disc golfowe małżeństwa i konkubinaty. Chciałem powiedzieć pary, ale disc golfowe pary to głupio by brzmiało trochę. Wracając jeszcze do konkursu drugiej połowy, oczywiście każdego zachęcam do udostępnienia łańcuchów dźwięku. Powiększajmy grono odbiorców, ale z racji tego, że tajemniczy fairway driver w plastiku premium od Świata Dysków wciąż jest na mojej półce. Raz jeszcze konkurs adresowany do pań. Prośba do wszystkich słuchaczek, udostępnijcie ten odcinek, namawiając innych do posłuchania podcastu, do zagrania w disc golfa, a ja później wybiorę, jeśli będę miał z czego, której z pań ten dysk podarować. Tyle na dziś. Do usłyszenia za mniej więcej tydzień. Zachęcam do uprawiania disc golfa w każdym wymiarze. Grow the Sport. Mówił do was Kuba Kaługa, a to był Łańcuchów Dźwięk.